Atomowe rozmowy.
Witam Państwa serdecznie, Sandra Soluk. Święta za pasem, dziś zresztą handlowa niedziela. Jestem przekonana, że wielu z Państwa w ramach kupowania prezentów sięgnie po ubrania, jeżeli nawet nie dla kogoś, to dla samych siebie. I oczywiście nie zamierzam od tego pomysłu odwodzić, ale byłoby wspaniale, gdyby wszystkie te zakupy, wybory dokonywane były świadome. I w ten oto sposób zapowiadam też swojego gościa, panią Olę Włodarczyk, która na Instagramie prowadzi profil Świadomy Konsument Mody. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Pani wie, jak wybierać w sklepie, tak żeby nie było trendy, bo to przecież nie o to chodzi. Nie modne ubrania są świadomym wyborem, tylko świadomym wyborem jest wiedzieć, że te wszystkie bluzki i spodnie nie pojawiły się w sklepie znikąd, tylko coś planetę kosztują, mówiąc wprost. Pani Olu, czy świat zero waste, czyli taki, w którym nie produkujemy żadnych odpadów, przynajmniej w tej branży tekstylnej, jest możliwy?
Wydaje mi się, że na ten moment na pewno nie. Przemysł odzieżowy funkcjonuje kompletnie w modelu linearnym. Oczywiście dążymy do tego, czy w perspektywie kolejnych lat będziemy dążyć do tego, żeby zamknąć ten obieg i spróbować stworzyć obieg cyrkularny. Natomiast na dzień dzisiejszy zdecydowanie nie. I to widać po chociażby górach śmieci, które widoczne są z kosmosu nawet, tak? Te słynne zdjęcia satelitarne z pustyni Atacama, gdzie rocznie ląduje 39 tysięcy ton ubrań, w części też ubrań z metkami, czyli nigdy nie noszonych. I te góry, poza tym, że są, to one są po prostu toksyczne i one też ulegają pożarom. Więc to jest zagrożenie dla środowiska, to jest zagrożenie dla naszego zdrowia. A toksyczne są dlatego, że to właśnie ubrania zawierają wiele środków toksycznych, wiele środków szkodliwych dla naszego zdrowia i środków szkodliwych dla naszej planety, dla środowiska naturalnego.
Ale jakim cudem znajdują się tam ubrania, które mają jeszcze metki?
Cóż, no oficjalnie to jest zagadka, natomiast nieoficjalnie były prowadzone różnego rodzaju śledztwa, chociażby przez fundację Changing Markets, ale były też wykonywane takie trochę śledztwa dziennikarskie, gdzie do na przykład zwracanych ubrań albo takich ubrań, które są wyrzucane do koszy w sklepach, którymi marki chwalą się, że jest to ich działanie proekologiczne, no to niestety okazuje się, że te kosze, jak i zwroty nie są zarządzane w odpowiedni sposób, a na pewno nie w taki, jaki obiecują nam marki. I właśnie tego typu ubrania lądują niestety na śmietniku albo idą bezpośrednio do spalenia. I między innymi w ten sposób znajdują się na śmietniskach nowe ubrania.
Atomowe rozmowy.
Coś, co zauważyłam przy okazji badania tego przemysłu modowego, to bardzo duża trudność z dostępem do rzetelnych danych. To znaczy, każde źródło podaje nieco inne informacje. Na przykład, jeśli chodzi o recykling, to znalazłam dwie zgoła odmienne. Jedna mówi o tym, że aż 20% ubrań trafia do ponownego wykorzystania, a druga, że tylko 2. Która z nich nie byłaby prawdziwa, to jest nadal bardzo mało. Dlaczego tak kiepsko i czy da się to poprawić? Czy w ogóle da się odzyskiwać materiały z ubrań?
Tak, dane generalnie w wielu aspektach się różnią. Niemniej jednak, tak jak pani powiedziała, nie ma znaczenia dokładny procent, czy dokładna liczba bezwzględna. Znaczenie ma skala, a skala jest olbrzymia.
I czy da się w skuteczny sposób odzyskiwać materiały z ubrań?
Tak, chociażby poprzez upcycling i tym się zajmują już projektanci za granicą, projektanci w Polsce. Oczywiście nie jest to model na dzień dzisiejszy skalowany do dużych ilości, natomiast myślę, że powstaną takie formuły, w których upcycling będzie skalowany. I niestety dzisiaj, jeśli chodzi o same tkaniny, to technologie nie do końca pozwalają nam na recykling. Ograniczeniem tutaj jest chociażby to, że dzisiaj tkaniny czy dzianiny są wieloskładnikowe. Natomiast recykling na dzień dzisiejszy jest w szczególności możliwy dla tkanin czy dzianin jednoskładnikowych, czyli na przykład 100% bawełna czy 100% poliester. I takie technologie są. Ale znowu, potrzebujemy czasu i inwestycji, żeby te technologie wyskalować. Tutaj też dobrym przykładem na to jest fabryka, która niedawno powstała w Szwecji, fabryka zajmująca się właśnie recyklingiem bawełny. I okazuje się, że fabryka nie wykorzystuje swoich mocy przerobowych, dlatego że nie zgłaszają się chętni na zakup tego surowca. Więc znowu wracamy do zaplecza mody i we mnie powstaje pytanie, dlaczego marki, skoro komunikują, że są zainteresowane transformacją i ekorozwiązaniami, dlaczego nie zgłaszają się chociażby po takie rozwiązania do firmy, która już istnieje i to robi?
Czyli przemysł jest po prostu całkowicie nastawiony na zyski?
Na ten moment muszę powiedzieć, że tak i niestety obserwuję bardzo dużo tak naprawdę greenwashingu.
Ale jeszcze wyjaśnijmy, czym jest greenwashing. To jest takie wywoływanie poczucia, że coś, co chcę kupić, jest ekologiczne, kiedy nie jest tak naprawdę.
Tak, greenwashing może przyjmować różne formy, ale co do zasady greenwashing dzieje się na poziomie komunikacji i to jest takie działanie, które próbuje wskazać, że dany produkt albo dane działanie firmy jest proekologiczne, gdy tak naprawdę nie jest to do końca prawda.
To jak z tymi koszami wspomnianymi przez panią na przykład w sklepach, tak?
Dokładnie tak. Muszę powiedzieć, ponieważ ja mam wieloletnie doświadczenia w łańcuchach dostaw i niestety moje osobiste doświadczenie jest takie, że oblicze firm odzieżowych od strony zaplecza, czyli od strony produkcji, jest obliczem zupełnie innym niż to od strony marketingu, PR-u i komunikacji w stosunku do klienta. I też jakby na moich mediach społecznościowych staram się to pokazywać, bo te zmiany są po prostu potrzebne. Nie możemy jako konsumenci wierzyć metkom typu premium czy metkom z napisem eko, podczas gdy produkt jest w większości syntetykiem. Syntetyki nie są ani ekologiczne, ani dla nas zdrowe. To po prostu nie są produkty dobre i tym bardziej nie powinny być oznaczane jako produkty ekologiczne czy wysokiej jakości.
Jesteśmy zwyczajnie oszukiwani, jak rozumiem, bo nawet metki nas okłamują. To znaczy, nawet jeżeli wydaje nam się, że kupujemy coś bawełnianego, wcale nie musi tak być. Ostatnie dane na ten temat pochodzą z 2021 roku. Inspekcja handlowa z ramienia UOKiK działająca poinformowała nas, że w wyniku jej kontroli wyszło na to, że 24% składów ubrań, które zostały przez nich przebadane, miało źle oznaczone składy. 1/4.
Ja w ogóle jestem bardzo zadowolona z tego, jak działa UOKiK w ostatnim czasie i rzeczywiście UOKiK nakłada karę. I UOKiK przeprowadza tego typu badania dosyć regularnie i w ostatnim czasie jedna z polskich marek, która przekłamywała składy w sposób bardzo nieuczciwy, bo mówiła o swoich produktach, że są wełniane, podczas gdy tej wełny nie było w ogóle. I ta właśnie firma polska dostała prawie milionową karę i ja trochę liczę na to, że UOKiK czy inne instytucje, które zostaną powołane do egzekucji prawa, które właśnie dzieje się i będzie wprowadzane w najbliższych latach, że ta egzekucja będzie naprawdę skuteczna. Bo jedną rzeczą jest wprowadzenie prawa, a drugą rzeczą jest weryfikacja, czy firmy działają zgodnie z tym prawem.
W takim razie, gdzie my mamy szukać ubrań, które są uczciwie oznaczone i w miarę uczciwie wyprodukowane?
Ja bym powiedziała, że można ich szukać wszędzie. Można ich szukać w sklepach, można ich szukać w internecie. Dla mnie podstawą to tak naprawdę ograniczenie zakupów. I ja wiem, że zakupów wyeliminować się nie da, natomiast jeśli każdy z nas ograniczyłby zakupy chociażby o połowę, to mamy olbrzymi wpływ na cały ten rynek. Bo ja naprawdę wierzę i zakładając świadomego konsumenta mody, wychodziłam właśnie z tego założenia, że konsumenci mają siłę, mają moc i każdy pojedynczy głos się liczy, co de facto pokazała frekwencja w ostatnich wyborach i mnie to bardzo umocniło, bo wiem, że jakby nasza kolektywna siła jest znacząca i pokaże też firmom, w którym kierunku nie iść. A jeśli pyta mnie pani, gdzie kupować albo jak kupować, to przede wszystkim patrzeć na skład i oglądać produkt po prostu fizycznie. Ja nie polecam, co do zasady nie polecam całych marek, dlatego że w markach znajdują się różne produkty i w markach premium się znajdują ubrania, które są wykonane w 100% z poliestru za wysokie kwoty, ale czasami można znaleźć w marce tańszej produkt uczciwy, dlatego warto weryfikować, czy produkt jest uszyty dobrze, czy się nie przekręca, nie wykręca, czy szwy są proste, czy nici wystają, czy nie. Po prostu trzeba patrzeć na jakość tego produktu.
Atomowe rozmowy.
Chciałabym zaproponować chwilę oddechu, żeby wszystkie te informacje miały szansę się ułożyć. Także przerwa muzyczna. zabrzmi dla nas najlepiej sprzedający się singiel wszechczasów, czyli White Christmas Binga Crosby'ego i już za chwilę z Aleksandrą Włodarczyk, która prowadzi profil Świadomy Konsument Mody na Instagramie, spotkamy się ponownie.
Of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your day be merry and bright, and may all your Christmases be white.
I'm dreaming of a white Christmas, like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow.
Atomowe rozmowy.
Już wiem, że nie jest pani fanką materiałów poliestrowych, ale co w takim razie z bawełną? Bo o niej też mówi się, że jest materiałem bardzo obciążającym planetę, bo po pierwsze do hodowli, czy do uprawy, przepraszam, bawełny tej zwykłej, nieorganicznej, wykorzystuje się mnóstwo chemikaliów, a po drugie jedna koszulka to jest szacunkowo 2700 litrów wody, gdyby to przeliczyć na wodę pitną, to jest porcja dla jednej osoby na prawie 3 lata.
Tak, to prawda. Bawełna jest surowcem bardzo wodochłonnym. Ona odpowiada za 69% śladu wodnego produkcji wszystkich włókien. I ja właśnie z tego powodu mówię, że warto się ograniczać. Każde włókno, każdy produkt ma wpływ na zanieczyszczenie środowiska, ma wpływ na nasze zdrowie i nie bez powodu. Moją pierwszą zasadą jest właśnie to, żeby ograniczać zakupy. Przy produkcji bawełny dodatkowo wykorzystuje się też pracę dzieci, ale też pracę tak naprawdę powiedzmy niewolniczą. Wszyscy znamy sytuację w Chinach, sytuację Ujgurów, tak? Czy sytuację więźniów w Chinach, których się wykorzystuje po prostu do pracy.
W dodatku bez zachowania podstawowych środków bezpieczeństwa, czyli często są oni narażeni na kontakt z substancjami trującymi po prostu.
Tak, dokładnie. Dokładnie tak i te substancje chemiczne, one nie oddziałują tylko na pracowników, one oddziałują na nas wszystkich.
To może rozwiązaniem są second handy?
Na pewno w jakimś stopniu tak i uważam, że ten rynek będzie się bardzo mocno rozwijał i temu kibicuję. Natomiast tutaj są dwie rzeczy. Po pierwsze, rosnąca cały czas fast fashion będzie zalewała second handy swoimi ubraniami, a ich jakość jest wiadomo
fast niska. Fashion, czyli szybkie projektowanie, szybka produkcja rzeczy, które mają być przez chwilę modne, ale bardzo krótkotrwałe.
Tak, to jest właśnie szybka moda, ten model produkcji, w którym się produkuje bardzo szybko, bardzo tanio, byle jak najszybciej przerzucić towar przez rynek, zebrać pieniądze.
To zresztą niestety już widać w second handach. Już się tam pojawiają rzeczy z Chin, z tych popularnych marek, w których kupujemy bardzo tanio.
Tak, zdecydowanie. No i pytanie, kto będzie kupował te rzeczy w second handach, bo do tej pory second handy nam się kojarzyły jednak. No powiedzmy, są dwa takie rodzaje second handów. Takie second handy, gdzie jest rzeczywiście odzież bardzo, bardzo tania, ale są też second handy z takiej klasy troszeczkę wyżej, gdzie możemy kupić naprawdę dobre jakościowo ubrania i przy tak rosnącej sile i tak rosnących wolumenach fast fashion, te second handy z dobrą jakością, będzie ich coraz mniej, a coraz więcej ubrań bardzo niskiej jakości. Pytanie, jak wtedy ten rynek będzie funkcjonował. A z drugiej strony, jeśli chodzi o second handy, one są oczywiście dobrym rozwiązaniem i idziemy oczywiście w kierunku jak najdłuższego używania ubrań. Natomiast, ponieważ second handy bardzo mocno przenoszą się ze sklepów stacjonarnych na sprzedaż online i te wysyłki generują bardzo duże ilości gazów cieplarnianych. I dla mnie pozostaje pytanie, czy jeśli nie ograniczając konsumpcji przejdziemy z rynku pierwotnego na rynek wtórny, czy to jest lepsze? Bo my nadal kupując za dużo generujemy określony koszt środowiskowy. Także dla mnie zawsze, ja to zawsze powtarzam, jest ograniczanie się i kupowanie ubrań, które są naprawdę wysokiej jakości, ale też takie, które nas po prostu cieszą, bo ja bardzo dużo o tym mówię, ale ja nie chcę zabierać radości, przyjemności z mody. Mam ochotę czasami coś kupić, szczególnie teraz w okresie przedświątecznym. Widzę dookoła tą świąteczną atmosferę i mi się ona udziela, więc ja rozumiem nasze potrzeby, tylko czasami warto kupić jedną rzecz, trochę droższą niż 5 rzeczy za tą samą kwotę i naprawdę korzystać z tej rzeczy przez kolejnych 10-15 lat. Jeśli ona będzie dobrej jakości, to za każdym razem będziemy się z niej cieszyć, bo będziemy w niej wyglądać bardzo dobrze.
Atomowe rozmowy.
My mamy moc jako konsumenci, ale moc oczywiście mają także politycy, rządy, Unia Europejska, która również swoje pomysły ma. Na przykład chciałaby zakazu spalania tych niesprzedanych towarów albo ustawienia pojemników na tekstylia. To już w 2025 roku ma się pojawić. Różne elementy odzieży, zamki błyskawiczne, zapięcia mają być tak przyszyte, żeby łatwo można było je odłączyć i poddać tym samym recyklingowi również łatwiej. Co pani sądzi o tych pomysłach? Czy to będzie rewolucja?
W systemie fast fashion, w systemie produkcji mody, według mojej oceny istnieją 3 strony. Po pierwsze są to firmy, po drugie są to konsumenci, po trzecie to są legislatorzy, to są rządy, które tak naprawdę mogą mieć najszybszy wpływ na to, co się zadzieje na rynku. I jestem cała za nowymi regulacjami, jakie dzieją się na poziomie Komisji Europejskiej, i mam nadzieję, że one będą, tak jak powiedziałam, wprowadzone szybko, ale też egzekwowalne i że pojawią się instytucje, które będą w stanie kontrolować i weryfikować, czy firmy działają zgodnie z prawem, bo wiadomo, że firmy same się nie uregulują, one już miały na to szansę przez ostatnie lata i tego nie zrobiły i oczywiście, że to jest wbrew interesowi biznesowemu takich firm o takim modelu biznesowym, natomiast regulacje, które mam nadzieję wejdą w krótkim czasie w ramach Unii Europejskiej, mają za zadanie wprowadzenie zasad gospodarki obiegu zamkniętego, mają wprowadzić zasady co do tworzenia produktu, ekoprojekt, czyli tworzenie produktów trwałych, jakościowych, funkcjonalnych, takich, które też będzie można łatwo recyklingować czy rozkładać na części pierwsze. Ubrania mają też być wolne od niebezpiecznych substancji chemicznych. Ma być też wprowadzone Green Climate Directive, która będzie zapobiegała greenwashingowi, czyli tym takim pustym sloganom, które niewiele znaczą. Kiedy ta dyrektywa będzie wprowadzona, to marki, komunikując, że jakiś produkt jest lepszy od innego, będą musiały podać konkretne dane wyliczone i jeszcze w określonym kontekście, czyli ta bluzka zużyła o 30% wody mniej w porównaniu do. I to będą informacje, które będą bardziej wiarygodne, tak? Oczywiście nadal ktoś będzie musiał to sprawdzić, czy to jest prawda, ale my podejmując decyzję o zakupie, będziemy mieli przynajmniej dostęp do takich informacji, które są rzeczywiście wiarygodne.
Poza tym jest to na pewno jasny sygnał dla tych wszystkich firm, że uwaga, od teraz będziemy jeszcze to kontrolować, możecie się spodziewać, że będziecie na cenzurowanym.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Więc ja mocno kibicuję, mam nadzieję, że to prawo będzie silne, będzie bardzo jednoznaczne i zmieni sposób funkcjonowania mody. Wiadomo, że to będzie proces, ale dzisiaj walczymy o przyszłość naszych dzieci.
Na Zachodzie coraz popularniejszym trendem jest wynajmowanie odzieży. To dotyczy często marek premium, na które na co dzień nas nie stać, ale jest jakaś ważna okazja, chcemy mieć torebkę od znanego projektanta i na jeden wieczór można sobie taką rzecz wypożyczyć. Czy sądzi pani, że to się przyjmie w Polsce? Bo brzmi to całkiem ekologicznie.
Myślę, że w jakiejś skali tak, ale myślę, że też to dotyczy określonych asortymentów. Takich asortymentów, które wykorzystujemy no na raz powiedzmy, czyli sukienka na imprezę, jakiś być może garnitur, takie okazjonalne ubrania, tak. Niestety szybka moda przyzwyczaiła nas do tego, że idziemy do sklepu i kupujemy ubrania zarówno wartość kawy z ciastkiem w kawiarni. I teraz zmiana tych naszych paradygmatów zarówno w firmach, ale też w głowach konsumentów na pewno trochę potrwa. I uważam, że absolutnie wynajmowanie to ubrań to jest dobra droga, ale żeby je wynajmować, to one muszą być dobrej jakości.
Podsumowując, sprawdzać każdą rzecz, którą chcemy kupić, macać, dotykać, obserwować, czytać składy, a przede wszystkim ograniczać się. Świadomy konsument mody, profil na Instagramie prowadzony przez panią Aleksandrę Włodarczyk. Dziękuję pani serdecznie za udział.
Bardzo dziękuję.
Atomowe rozmowy.